kiedy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela i życie, przyjmujemy nasienie kobiety, które zniszczyło szatana. I nie podlegamy już dłużej potępieniu śmierci, ale wszyscy żyjemy.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Są dziś z nami w studiu Janusz Bienia.
Dzień dobry.
I Dariusz Skurczewski.
Witam Państwa.
Cieszę się, że znowu możemy rozmawiać na temat objawienia Chrystusa jako życia w Księdze Rodzaju. W dzisiejszej audycji Witness Lee rozwinie studium trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Tym razem mowa będzie o wersetach od 9 do 15. Zanim posłuchamy nagrania, czy moglibyście najpierw krótko streścić, o czym jest mowa w tych wersetach?
Ten fragment Księgi Rodzaju opowiada o tym, co stało się z Adamem i Ewą po ich upadku, kiedy zjedli z niewłaściwego drzewa. Otóż wszedł w ich istotę pierwiastek szatana, czyli grzech. Ten fragment Pisma zaczyna się od pytania, jakie Bóg zadał Adamowi. Adamie, gdzie jesteś? Bóg od wieków kieruje to ważne pytanie do człowieka, żeby człowiek zwrócił się do Niego i przyjął Go jako swoje życie. A więc w tych wersetach Bóg pyta człowieka, gdzie jesteś? A co robi człowiek? Próbuje się zrehabilitować. Adam próbuje się usprawiedliwić i mówi, że to kobieta nakłoniła go do zjedzenia z niewłaściwego drzewa. Następnie również kobieta się usprawiedliwia, tłumacząc, że namówił ją do tego wąż. Potem przychodzi Bóg, żeby osądzić węża i na koniec pozostawia w wersecie 15 wspaniałą obietnicę. Mianowicie, że nasienie kobiety zmiażdży głowę węża. Przyjrzymy się dziś temu, co to nasienie kobiety oznacza.
Dziękuję za to wprowadzenie. Posłuchajmy teraz fragmentu Studium Życia trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju.
Mówiliśmy już o przyczynie przebiegu i skutku upadku człowieka. Trzeci rozdział Księgi Rodzaju omawia nie tylko przyczynę, przebieg i skutek pierwszego upadku człowieka, ale i sposób, za pomocą którego Bóg zajmuje się tym upadkiem. Sposób, w jaki Bóg temu zaradza. Ten sposób to zbawienie. A opis tego zbawienia, wiadomość o nim, to po prostu Ewangelia. Nie sądźcie, że trzeci rozdział Księgi Rodzaju ma charakter negatywny. Nie. To rozdział jak najbardziej pozytywny. Wąż sprawił, że na scenę wkroczyć mogło nasienie kobiety. Czyż to nie wspaniałe? Kto jest nasieniem kobiety? Jezus! Wszyscy winniśmy odpowiedzieć Jezus. Jezus nie narodził się z mężczyzny. Mówi nam o tym nie tylko Księga Izajasza, werset ten cytuje też Ewangelia Mateusza. Także Paweł w liście do Galacjan 4,4 pisze, że Chrystus, Syn, który przyszedł w ciele, narodził się z kobiety. Jezus nie był nasieniem mężczyzny, był nasieniem kobiety i wypełnił obietnicę, którą Bóg złożył w formie Ewangelii w Księdze Rodzaju 3:15. Wszyscy więc powinniśmy powiedzieć Alleluja. Wąż sprawił jedynie, że na scenę wkroczyć mogło nasienie kobiety. Czyż to nie jest Ewangelia? Przyjrzyjmy się teraz dokładnie temu, jak Bóg poradził sobie z upadkiem człowieka. Zaraz po upadku Adam i Ewa zrozumieli, że postąpili źle, ponieważ Bóg powiedział im wcześniej: nie jedzcie z drzewa poznania, bo na pewno umrzecie. Czekali na wyrok śmierci, a potem przyszedł Bóg i nie ogłosił wyroku śmierci, tylko Ewangelię. Nie przyszedł, by ogłosić wyrok, lecz aby zwiastować im Ewangelię. Jak brzmiało pierwsze zdanie ewangelicznego przesłania? Wiecie? Gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Powiedzcie mi, czy to jest wyrok śmierci, czy też brzmienie dobrej nowiny? Gdzie jesteś? Starajmy się zrozumieć, że po upadku człowiek nie był już szczery, wierny ani prawy. Kiedy upadł, zaczął mówić jak prawnik. Bóg zapytał Adama: gdzie jesteś? A Adam odpowiedział tak jak prawnik. Nie przyznał się: tak, zjadłem, tylko powiedział: to kobieta, którą ty mi dałeś. Nie powinieneś był mi dawać kobiety. To ty stworzyłeś przyczynę upadku. To twoja wina. O Boże, to ty jesteś odpowiedzialny. Mimo to Bóg nie skarcił Adama, bo nie przyszedł go osądzić, lecz zbawić. Tak jak później jego syn, Jezus Chrystus, przyszedł nie po to, by sądzić, tylko zbawić. Potem Bóg zwrócił się do kobiety i zapytał: co uczyniłaś? Ona też nie przyznała się do swojej winy. Powiedziała: wąż mnie zwiódł. Od chwili pierwszego upadku ludzie są właśnie tacy. Także dziś, kiedy dzieci zrobią coś złego, nigdy nie chcą się do tego przyznać. Bóg nie przychodzi, by potępiać. Bóg ogłasza Ewangelię.
Nie wiem jak wy, ale ja dostrzegłem wiele podobieństw pomiędzy tym, jak zachowywali się Adam i Ewa wobec Boga po swoim wykroczeniu, a tym, co dzieje się w naszych rodzinach. Porozmawiajmy może chwilę o tym, w jaki sposób Bóg z nimi postąpił. Co oznacza to kapitalne pytanie: Adamie, gdzie jesteś?
To rzeczywiście cudowne pytanie. Bóg wkłada to pytanie w istotę upadłego człowieka po to, żeby się nawrócił, powrócił do Niego i przyjął Go jako swoje życie i wszystko dla siebie. W Nowym Testamencie czytamy, że Bóg jest Duchem, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Tak więc Duch, używając języka pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, wysiaduje nad upadłym rodzajem ludzkim, tak jak wysiadywał nad powierzchnią wód. Pracuje również w świecie wokół nas, a także w naszym wnętrzu, żeby przekonać nas o grzechu, który jest w Adamie. Działa w nas także po to, by uświadomić nam, że potrzebujemy Chrystusa jako naszej sprawiedliwości. W przeciwnym razie będziemy podlegali sądowi przygotowanemu dla szatana i tych, którzy idą w jego ślady. Tak więc Duch działa w upadłym człowieku, zadając mu wciąż pytanie: gdzie jesteś? A gdzie znajduje się człowiek, który nie ma w sobie Boga? Jest zgubiony, jest zagubiony w grzechu, podlega Bożemu potępieniu. Ciąży nad nim Boży gniew. Człowiek taki znajduje się na straconej pozycji, chyba że powróci do Boga i przyjmie Chrystusa jako swoje życie i wszystko.
Dobrym przykładem tego jest sytuacja syna marnotrawnego z Ewangelii Łukasza. Kiedy syn marnotrawny opuścił swego ojca i stracił wszystko, przyszedł na ziemię wielki głód. I ten marnotrawny syn musiał przystać do kogoś, kto hodował świnie. Jadł nawet jedzenie przeznaczone dla świń. To właśnie spotyka człowieka, który opuszcza Bożą obecność. Człowiek taki upada i znajduje się w tragicznym położeniu. W wersecie 17 czytamy, że syn marnotrawny spojrzał na siebie i zadał sobie pytanie: gdzie ja jestem? Przecież znajduję się w żałosnym, opłakanym stanie, upadłem. Muszę powrócić do Ojca. To właśnie Duch, który pracuje we wnętrzu upadłego człowieka, zadaje mu to pytanie: gdzie jesteś? Pozwólcie, że zadam teraz pytanie każdemu z was, drodzy słuchacze. Gdzie teraz jesteś? Czy jesteś w Chrystusie? Czy radujesz się Chrystusem? Czy Chrystus jest twoim pokojem? Czy też jesteś zgubiony w grzechu i znajdujesz się w tragicznym stanie? Jeśli tak, to powiedz właśnie teraz: Panie Jezu, pragnę oddać Ci moje życie i otworzyć całą moją istotę na Ciebie. Powracam do Ciebie całym sercem. Właśnie dlatego Bóg zadał Adamowi takie pytanie: gdzie jesteś? Zrobił to po to, żeby Adam uświadomił sobie, gdzie jest, i aby powrócił do niego.
Dziękuję. Posłuchajmy Witnessa Lee w dalszej części dzisiejszego poselstwa Studium Życia Księgi Rodzaju.
Bóg nie osądził człowieka. Nie osądził też kobiety. Zadał im tylko pytanie, żeby pobudzić ich serce do nawrócenia. Ale kiedy zwrócił się do węża, o nic nie pytał. Powiedział mu: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty, na brzuchu swym będziesz pełzał. Oto sąd. Posłuchajcie jednak, w wyroku, który Bóg wydał na szatana, kryje się kilka kwestii. W wyniku Bożego sądu możliwości poruszania się szatana zostały ograniczone. Sfera jego działalności została zawężona do ziemi. A kolejna kwestia to to, że Bóg nałożył na szatana drugie ograniczenie. Pozwolił mu jeść wyłącznie proch ziemi. Tylko proch ziemi ma być jego pokarmem. Musimy pamiętać, że wszyscy zostaliśmy uczynieni z prochu ziemi. Jesteśmy ziemscy. Jeśli żyjemy na sposób ziemski, stajemy się pokarmem dla węża. Gdy jako mąż postępujesz ze swoją żoną w sposób ziemski, gdy jako żona żyjesz z mężem na sposób ziemski, jeśli chcesz żyć zupełnie po ziemsku, natychmiast stajesz się pokarmem dla diabła. Stajesz się pożywieniem dla węża. Dlaczego diabeł pożera tyle rodzin? Bo rodziny te są zbyt ziemskie. Potępiając szatana, Bóg nałożył na niego pewne ograniczenia. Szatan nie może chodzić ponad ziemią, ani nie może jeść niczego innego niż proch ziemi. Nie pozwala mu na to Bóg. Nie jest to doktryna, którą głoszę, ale chciałbym wspomnieć o tym, jak wiele lat temu zrozumiałem, że Bóg zakreślił granicę wokół naszego ludzkiego ducha. Nie pozwala szatanowi go tknąć. Wszyscy ludzie mają ciało, duszę i ducha. Zarówno ciało, jak i dusza są ziemskie. Ale duch ziemski nie jest. Nasz duch nie jest ziemski. Nie może więc być pokarmem dla szatana. Podsumowując, zawsze gdy postępujemy w ciele, w upadłym ciele, jesteśmy znakomitym pokarmem dla szatana. Gdy stajemy się duszewni, szatan zaraz nas pożera. Gdy jednak zwracamy się do ducha, zapominamy o ciele i duszy, a szatan nie może nas zjeść, bo Bóg nałożył na niego ograniczenia. Alleluja! Alleluja, że Bóg, osądziwszy węża, nałożył na niego ograniczenia. Czyż to nie wspaniałe? Alleluja! Nie muszę być taki ziemski. Czy wiesz, szatanie, że jestem tu w trzecim niebie? Nie możesz mnie tknąć, nie możesz mnie zjeść. O, pokój Boży zmiażdży szatana pod waszymi stopami. Ale wy musicie górować ponad nim. Jeśli on będzie nad wami, to jak Bóg może go zmiażdżyć pod waszymi stopami? Chwała Panu, że łatwo nam górować nad szatanem, postawić na nim stopy, bo Bóg nakazał szatanowi pełzać po ziemi.
Myślę, że każdego z nas ucieszyło to, że Bóg ograniczył węża, szatana, do ziemi i że dzięki temu możemy dziś nad nim górować. Czy moglibyście wyjaśnić, może na podstawie własnego doświadczenia, co to znaczy górować nad szatanem poprzez zwracanie się do swojego ducha?
W tym fragmencie Pisma znajdujemy wspaniałe objawienie. Widzimy, że Bóg przeklął węża i osądził go, mówiąc mu, że będzie jadł proch przez wszystkie dni swojego życia. Dowiedzieliśmy się też z tego fragmentu wykładu, że wszyscy zostaliśmy uczynieni z prochu ziemi. Ilekroć prowadzimy życie w ciele lub w duszy, żyjemy w sferze prochu i możemy stać się pokarmem dla szatana. Kiedy żyjemy w ciele lub w duszy, to tak naprawdę pozwalamy szatanowi, by się nami karmił. Znamy to z własnego doświadczenia, z życia małżeńskiego i rodzinnego, a także z pracy, że kiedy żyjemy w ciele albo w sferze duszy, stajemy się pokarmem dla szatana. Powinno nas to skłonić do tego, byśmy żyli w duchu. Powinniśmy nieustannie zwracać się do swojego ducha. Chcielibyśmy przypomnieć sobie nawzajem w tej audycji, że kiedy przyjmujemy Chrystusa jako swojego Zbawiciela, nasz duch, nasz ludzki duch staje się jego mieszkaniem. Drugi list do Tymoteusza 4,22 mówi, że Pan jest z naszym duchem. W liście do Rzymian 8,16 czytamy, że duch jest z naszym duchem. A więc Pan jako duch mieszka w naszym duchu. Żeby górować nad szatanem, musimy zwracać się do naszego ducha. Kiedy przebywamy w duchu, jesteśmy w Chrystusie, który jest duchem i znajduje się w naszym duchu. Wtedy górujemy nad szatanem.
Jest taki wspaniały werset w pierwszym liście apostoła Jana. To werset 5,4, który mówi o tym, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Chodzi tu o naszego ducha. Nasz duch narodził się z Boga i to właśnie nasz duch zwycięża świat. A świat jest królestwem szatana. Tak więc nasz duch nie tylko zwycięża świat, ale również pokonuje szatana. Dlatego powinniśmy być ludźmi, którzy nieustannie zwracają się do swojego ducha. Za każdym razem, kiedy stajemy przed jakimś problemem, czy to w życiu małżeńskim, czy rodzinnym, musimy wołać do Pana i zwracać się do swojego ducha. Powinniśmy wołać: Panie Jezu, potrzebuję Cię w tej chwili. Powinniśmy odwrócić się od swoich myśli i rozważań, od uczuć i emocji i po prostu wołać do Pana oraz zwracać się do Niego w naszym duchu. W taki właśnie sposób możemy górować nad szatanem, zamiast stać się jego pożywieniem. Poprzez zwracanie się do naszego ducha zwyciężamy szatana.
Zwyciężamy, kiedy zwracamy się do naszego ducha, ponieważ właśnie tam jest Chrystus.
Amen. To całkowita prawda.
Powróćmy do studium życia Księgi Rodzaju. Oto ostatni fragment wykładu przygotowany na dziś.
Posłuchajcie. Adam i Ewa oczekiwali na śmierć. Słowo nasienie było więc dla nich Ewangelią. Sądzili, że ciąży nad nimi wyrok śmierci. Jakże więc mieli otrzymać nasienie? To musiało wiązać się z życiem. Dlatego właśnie Adam nadał swojej żonie imię Ewa. Co to słowo znaczy w języku hebrajskim? Żyjąca. Pierwsi ludzie bali się. Trzęśli się ze strachu z powodu ciążącego nad nimi wyroku śmierci, a nagle przyszła dobra nowina. Ta kobieta będzie miała nasienie. Adam od razu powiedział: słuchaj, ty nie umierasz, ty żyjesz. Będziesz więc miała na imię Ewa. Jak widzicie, była to dobra nowina. Czy słyszeliście tę dobrą nowinę? Wszyscy ją słyszeliśmy. Wszyscy. I wszyscy powinniśmy nadać sobie imię Ewa. Nad całym światem ciąży dziś wyrok śmierci. Trzeba więc, byśmy poszli i ogłosili wszystkim ludziom Księgę Rodzaju 3:15. To jest dla nich dobra nowina. Gdy ją usłyszą, przyjmą i odpowiedzą, będą wołali: ojej, teraz jesteśmy żywi, żyjemy. Następna kwestia to to, że nasienie kobiety zmiażdży głowę wężowi. Pan Jezus zniszczył szatana, tego, który dzierży władzę nad śmiercią. Co objawia list do Hebrajczyków 2:14 i pierwszy list Jana, rozdział 3, werset 8. Gdy Pan Jezus zniszczył szatana, węża na krzyżu, wąż uderzył go w piętę. Jak wiecie, obie nogi Pana Jezusa zostały przybite do krzyża, zranione przez szatana. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, iż ten werset, Księga Rodzaju 3:15, mówi jasno o tym, że nasienie kobiety, ten, który narodził się z kobiety, czyli Pan Jezus, na krzyżu zniszczył szatana. Słowa, które wypowiedział Bóg, były pełną mocy Ewangelią. Chciałbym to powtórzyć. Adam i Ewa trzęśli się ze strachu wskutek ciążącego nad nimi wyroku śmierci, ale ku swemu zaskoczeniu usłyszeli słowa Ewangelii. Bali się Boga i nienawidzili węża. A oto Bóg ogłosił im Ewangelię o tym, że ten, którego imię brzmi nasienie kobiety, przyjdzie i zniszczy węża. Czyż Bóg nie ogłosił w ten sposób Ewangelii?
W tym ostatnim fragmencie studium życia zobaczyliśmy, że Adam i Ewa znaleźli się w takiej samej sytuacji jak my, zanim przyjęliśmy dobrą nowinę Ewangelii. Byli zgubieni i za ich przewinienie groził im wyrok śmierci. Kiedy jednak sam Bóg ogłosił im dobrą nowinę, zostali wyratowani. Wygląda na to, że sednem Ewangelii, w którą uwierzyli, było nasienie kobiety. Czy moglibyście nam w skrócie wyjaśnić znaczenie tego aspektu pierwszej Ewangelii ogłoszonej przez Boga?
Jest w Biblii taki wspaniały werset. Jest to Księga Rodzaju 3:15. Werset ten ogłasza, że nasienie kobiety zmiażdży głowę węża. W wersecie tym Bóg mówi: ono, chodzi o nasienie kobiety, zmiażdży ci głowę, to znaczy głowę szatana, a ty, czyli szatan, zmiażdżysz mu piętę. Na podstawie proroctw wiemy, że wydarzyło się to właśnie wtedy, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany. To On był nasieniem kobiety. W liście do Galacjan 4:4 Paweł mówi, że Pan Jezus był rzeczywistością nasienia kobiety poprzez wcielenie i ludzkie życie, które zakończyło się pójściem na krzyż. List do Hebrajczyków 2:14 mówi, że przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, czyli diabła. Tak więc na krzyżu Pan Jezus zdeptał głowę węża i zniszczył szatana. A w pierwszym liście Jana 3:8 czytamy, że zniweczył dzieła diabelskie. Pan dokonał tego wszystkiego, gdy został ukrzyżowany. Zmiażdżył głowę węża. Na krzyżu wąż zmiażdżył mu piętę, zadając mu cierpienie. Ale przez swoją śmierć Pan zniszczył szatana.
Księga Rodzaju 3:15 to cudowne proroctwo. I zarazem jest to pierwsza Ewangelia, jaką Bóg głosi w Piśmie Świętym. Bóg obiecuje tutaj, że Chrystus przyjdzie jako nasienie kobiety, aby zniszczyć szatana. Zanim Bóg powiedział to pierwszej parze, mężczyzna i kobieta bali się, że umrą w sensie fizycznym, bo Bóg przecież powiedział im wcześniej, ktokolwiek zje z tego drzewa, na pewno umrze. Ale Boża obietnica była dla Adama tak wielką zachętą, że nazwał on swoją żonę Ewa, co znaczy żyjąca. Musimy sobie więc uświadomić, że kiedy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela i życie, przyjmujemy nasienie kobiety, które zniszczyło szatana. I nie podlegamy już dłużej potępieniu śmierci, ale wszyscy żyjemy. A ponadto mamy Chrystusa, który jest naszym życiem i jesteśmy żyjącymi członkami Kościoła, który jest ciałem Chrystusa. I wszystko to dlatego, że przyjęliśmy Chrystusa, który jest nasieniem kobiety.
Podoba mi się ta reakcja Adama. Uwierzył słowom Ewangelii, pierwszej Ewangelii, jaką sam Bóg ogłosił ludziom. Bóg głosi tę samą Ewangelię również dzisiaj i tak jak Adam możemy w nią uwierzyć. Możemy uwierzyć w Chrystusa, nasienie kobiety, które na krzyżu zmiażdżyło głowę węża, szatana i nie podlegać już Bożemu potępieniu.
Amen.
Tak jest.
Dziękuję Wam za udział w dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.